Chciałem, żebyśmy, siostry, bracia, skupili się na tym słowie patrz, które kierują dzisiaj faryzeusze do Jezusa. Patrz. I odpowiedź Jezusa przede wszystkim to jest odwrócenie roli. To znaczy, wy zobaczcie. Wy sobie poszerzcie wyobraźnię. Wy sobie wejdźcie w głąb tego, co myślicie. Oczywiście cała sprawa zaczyna się od tego, że nie ma takiego przepisu w prawie mojżeszowym, że nie wolno zrywać kłosów w szabat. Jest przepis, że nie wolno w szabat urządzać żniw. Wyobraźnię to faryzeusze mieli naprawdę, można powiedzieć, pojemną. Znaczy dla nich zerwanie kłosów i łuskanie ich to były żniwa. Więc przystępują do Jezusa z pytaniem, dlaczego żniwujecie? A oni tylko przechodzili wśród zbóż, a uczniowie z głodu zaczęli zrywać kłosy. Zawsze można, nie? Kierując się własną wyobraźnią, własną pewnością siebie, nie? Tak coś zinterpretować, że człowiek jest oburzony, no, poruszony w słusznej sprawie. No, Pan Jezus próbuje to nie metodą jakiegoś rugania, tylko właśnie poszerzania wyobraźni, zachęcania do tego, żeby czytali Pismo Święte, żeby sobie próbowali poukładać te wszystkie zdarzenia, które zostały zapisane nie jako pamiętnik, tylko jako źródło mądrości. Także i to zdarzenie z Dawidem i tymi chlebami pokładnymi, pełniącymi no, tam rolę religijną. To były przedmioty, które miały znaczenie w kulcie i były też otoczone przepisami. A jednak szabat ustanowiony dla człowieka, nie człowiek dla szabatu. Nasze pokolenie, Kościół w dobie współczesnej, powinien przywoływać to zdanie Pana Jezusa i przypominać, jak bardzo ważne jest święcenie Dnia Świętego. Jeśli się rozsypuje cywilizacja, jeśli się gubią ludzie w tym świecie, to między innymi z tego powodu. Kiedyś tam Robespierre z towarzyszami chcieli dekady wprowadzić, żeby zlikwidować niedzielę. Nie wyszło. Nie? Rewolucja francuska nie osiągnęła tego absurdu, żeby 9 dni pracować, a 10 odpoczywać. Taki był początek tych rewolucyjnych zmian na kontynencie europejskim, ale na razie wydaje się, przynajmniej jeśli chodzi o dorosłych ludzi, mniej krwawi przywódcy Europy doprowadzają, nie? Do tego, żeby znieść ten Dzień Święty różnymi sposobami. Czy ludzie za tym pójdą? No, na razie wydaje się, że idą. A Pan Jezus poszerza naszą wyobraźnię. Chciałem, żebyśmy zobaczyli także, bo opatrzenie chodzi, nie? W tej dzisiejszej pierwszej lekcji. W ogóle Pan Bóg jakby dzisiaj Kościołowi mówi, patrz. My mówimy Panu Bogu, żeby patrzył, a On mówi, to raczej wy zobaczcie. Trzeba przyznać, ja jestem przynajmniej wzruszony tym smutkiem Samuela. Jest ten prorok, ostatni z sędziów, który musiał wytłumaczyć Saulowi, który się od Pana Boga odżegnywał, który się od posłuszeństwa Pana Boga odcinał, że już stracił tą możliwość sprawowania funkcji królewskiej. Oczywiście on ją cały czas sprawuje, to jeszcze będzie trwało całe lata. Ale robi już bez ducha. Bez tego ducha. Odciął się od Ducha Bożego. I Samuel jest smutny z powodu Saula. Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Pyta się Pan Bóg Samuela. I tłumaczy. Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. To nie jest koniec świata. To nie jest koniec świata. To nie jest tak, że Pan Bóg przekreślił Saula. Że go potępił. Nie. No po prostu stracił ducha do wykonywania władzy nad ludem. No tyle. Nie miał jej wcześniej i teraz już jej też nie ma. Miał okazję, został wyniesiony, wybrał inaczej. Sam postanowił być najmądrzejszym, liczącym się z tym, wczoraj o tym rozważaliśmy, że on wytłumaczy, jak lepiej wypełnić wolę Pana Boga niż sam Pan Bóg. To jest ten absurd człowieka. I tu jakby, no, jeśli się przyjmie z całą prostotą i taką pokorą to, co Pan Bóg mówi, to i ten smutek ustąpi. No, żaden świat się nie skończył. Będzie coś, co Pan Bóg zaplanował na nowo i jesteśmy dziś świadkami właśnie tego. I znowu cały czas tu chodzi o patrzenie. Nie? Znaczy to, jak Samuel trafia do tego domu Jessego jak widzi na początku tego Eliaba, pewnie jakiegoś, wygląda na króla, nie? Jakiś silny, mocarz, wysoki, no tacy powinni być królowie. I nie ten, i nie ten, i tak siedmiu, nie ten. I wreszcie ten zapomniany, najmniejszy, który pewnie według tamtych kryteriów, jak tutaj zapisano, zupełnie na króla nie wyglądał, z tym swoją rudą czupryną, pięknymi oczami i wyglądem, który tu jest akurat przetłumaczony jako pociągający wygląd. No to raczej nie na króla. A Pan Bóg mówi do Samuela, wstań i namaść go, to ten, pośród jego braci. Z tym wyjaśnieniem, bardzo dla nas ważnym, że nie tak widzi człowiek, jak widzi Bóg. Człowiek widzi to, co pozorne, to, co zewnętrzne. Pan Bóg patrzy w serce człowieka. Oczywiście pojawia się pytanie, bo przecież Pan Bóg też wybrał wcześniej Saula. Czy Pan Bóg się pomylił? Nie, Pan Bóg widzi potencjał, który jest w sercu człowieka, ale to patrzenie Pana Boga w żaden sposób człowieka nie zmusza, nie determinuje. Czy wszystko to można zaprzepaścić. Wszystko to można też zmarnować. Weźmy ze sobą tą dobrą nowinę, że Pan Bóg patrzy w serce. Jeśli się człowiek nauczy też patrzeć w siebie, na innych, na świat, w taki Boży sposób, to może się wszystko wydawać, nie wiem, inne, przykre, rozsypujące, w destrukcji. A człowiek może mieć nadzieję i ufność w sobie. Nie? Wobec wielu spraw Pan Bóg nam dzisiaj mówi, dokąd będziesz się smucił z tego czy tamtego powodu. Nie? To ja jestem Bogiem, który prowadzi. To ja jestem Bogiem, który zbawia. No jak zbawia, no to znaczy zbawia od tego, co jest straszne, nie? Co jest niszczące. Od tego zbawiam. I na zakończenie chciałem zupełnie jeszcze o jednej proporcji, bo ona tu w psalmie zawarta jest. To jest taki psalm Dawidowy, on jest oczywiście też mesjański. I mówiąc o Dawidzie, mówi o jego przyszłym potomku, 1000 lat później też w Betlejem urodzonym z Maryi Dziewicy, naszym Bogu i Panu Jezusie Chrystusie. Ale do Dawida też się odnosi to, że ja go ustanowię najwyższym z królów ziemi. Więc tak myślałem, przecież ten Dawid, no oczywiście to była wtedy chwila splendoru w ludzie wybranym. Za Dawida, jego syna Samuela, to był jedyny czas takiego dostatku, faktycznie potęgi takiej, na którą ich było stać. To był mały naród. To wszystko obok było potężniejsze. Egipt miał już 1000 lat tradycji królewskiej, monarchii, faraonów. Gdzieś tam daleko w Chinach któryś z kolei tysięcy lat panowała już wielka kultura. Wybitne osiągnięcia, potężni władcy. A jednak Pan Bóg tak patrzy, że najwyższym z królów ziemi, którykolwiek by tam wtedy nie panował, nie przygotowałem tych imion, jaki tam Ramzes, czy jaki tam Ciopio, Kung panowali wtedy. Dla Pana Boga najwyższym z królów ziemi był ten Dawid, który w momencie namaszczenia był mniejszy i skromniejszy z wyglądu niż jego własny brat Eliab. Tak Pan Bóg patrzy. I do takiego patrzenia nas zachęca. Amen.